Człowiek żyje tak, jak myśli. Człowiek żyje tak, jak myśli. Chcąc zmienić coś w naszym sposobie życia, potrzebujemy zmiany czego? Myślenia. W związku z tym pytanie, kto w naszym otoczeniu jest najbardziej skłonny, żeby coś zmieniać i udoskonalać na lepsze? Jaka grupa społeczna? Jaką zbiorowość społeczną podejrzewalibyśmy o największą skłonność do zmiany sposobu myślenia na lepszy? Jakieś propozycje? Politycy? Finansiści? Prawnicy? Kadra zarządcza wielkich korporacji? Może nauczyciele, akademicy, profesorowie? Artyści? Tekst źródłowy, na który dzisiaj popatrzymy, może nas zaskoczyć. Kto w środowisku, o którym będzie mowa, okazał się najbardziej skłonny, gotowy do zmiany sposobu myślenia na lepszy? Kto był najbardziej gotowy na zmianę, na coś lepszego? Ten ktoś zostanie też dzisiaj postawiony jako wzór. Ale zanim odkryjemy to, kto był najbardziej otwarty na zmiany, Łukasz, autor Ewangelii, której kolejny fragment dzisiaj poznamy, bo właśnie tym się tutaj zajmujemy, odkrywamy kolejne odcinki Ewangelii Łukasza. Łukasz, zanim pokaże to środowisko, które było najbardziej otwarte na zmiany, pokaże nam tło, kontrast. Ludzie, którzy byli najmniej otwarci na zmianę myślenia, ludzie, którzy chcieliby, żeby nic się nie zmieniało. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu. Ewangelia Łukasza 20. Gdy cały lud się przysłuchiwał, rzekł do swoich uczniów: strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają oni domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Problem dotyczył części środowiska tak zwanych uczonych w piśmie, ludzi, którzy najwięcej zajmowali się sprawami religii. I w części tego środowiska upowszechniło się coś niedobrego, czego zdaniem Jezusa trzeba naprawdę unikać, wystrzegać się. Ci ludzie, jak się im bliżej przyjrzeć, wzbudzają litość. Ich sytuacja była nie do pozazdroszczenia, bo oni najwięcej zajmowali się sprawami religii, a więc najwięcej czasu poświęcali na sprawy ducha, byli uczonymi w piśmie, ale teraz ogarnia ich jakieś poczucie pustki, skoro zaczynają zwracać uwagę na rzeczy powierzchowne, na to, jak się ubierają. Szczególnie cieszą ich długie, powłóczyste szaty, długie płaszcze z miękkiego materiału. Ważny dla nich jest sposób, w jaki są pozdrawiani, czy ich ktoś poprawnie tytułuje, czy ludzie okazują należny im szacunek do ich pozycji, przyznając też im odpowiednie miejsca. Bardzo ważne też dla nich jest to, co jedzą. A w modlitwach ważne jest to, jakie wrażenie robią na innych przez ich długość tych modlitw. Dlaczego tak się stało? Dlaczego grupa, środowisko, które zajmowało się, wydawałoby się najciekawszą rzeczą, jaka istnieje, Bożym Słowem? Dlaczego to, co miało być treścią ich życia, zawiodło? Zajmowanie się wiedzą, pięknymi rozważaniami, odpowiedzią na każde pytanie, Pozostawiało jednak w nich jakieś poczucie pustki, którą próbowali zapełnić jakimiś powierzchownymi rzeczami. Tak bywa, tak się dzieje, gdy długo zajmujemy się czymś i zaczynamy chodzić w kółko, jak się to mówi. Ktoś z was opowiadał mi, że spotkał kiedyś pewnego starszego profesora akademickiego z racji jakiegoś ubezpieczenia czy polisy. I ten profesor powiedział, wskazując na stertę prac studentów, które miał zrecenzować: proszę pana, pan sobie nie wyobraża, jakie to jest nudne. Ciągle te prace do oceny, ciągle to samo. W pewnym momencie wziął jedną z prac oprawioną na twardo i podłożył pod kiwający się regał, żeby się nie kiwał. Stan nie do pozazdroszczenia i zasługiwałby na współczucie, gdyby nie fakt, że z takiego stanu można wyjść, jest wyjście. Trzeba tylko wiedzieć jak, ale przede wszystkim chcieć. Ale ponieważ tamci ludzie, o których tutaj Łukasz pisze, nie chcieli, Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się tych ludzi, strzeżcie się tego wzoru. Tak to jest, gdy ktoś długo zajmuje się czymś, przychodzi czas, kiedy może zacząć kręcić się w kółko, wszystko staje się trywialne. Komu ten stan zagraża? Tak rozglądam się dookoła i widzę, że ten stan zagraża przede wszystkim mnie, bo zajmuję się sprawami duchowymi, sprawami wiary kilkadziesiąt lat. Niektóre fragmenty Biblii czytałem już milion razy, a z niektórymi problemami miałem do czynienia ze 2 miliony. Więc mam dobre zadatki nauczonego w Piśmie. Mogłoby mnie to znużyć. I wtedy szukałbym ucieczki, jak uczeni w Piśmie. Nie lubię powłóczystych szat, nie lubię długich płaszczy raczej, ale czerwone Porsche by rozwiązywało problem, byłoby ciekawie. Do tego właściwe tytułowanie, gdybyście mnie tak właściwie tytułowali, pastorze, czy pastor mógłby ocenić, czy ten kolor zasłon jest zdaniem pastora odpowiedni. Ludzie przychodziliby do mnie, bym zaakceptował pewne sprawy, trochę jak Kim Il-sung w Korei Północnej. Pastorze, a może pastor by zjadł jeszcze kawałek tej nadziewanej kaczki, bo widzę, że pastorowi smakuje. Oto sposoby na monotonię, przynajmniej w wydaniu uczonych w Piśmie tamtego czasu. Ale chyba nie jestem jedynym tu w naszym towarzystwie, bo tak się rozglądam i niektórzy z was, może ci, którzy oglądają nas przez internet, tego nie widzicie, ale siedzą tu też tacy, z którymi tworzę krąg forum od prawie 30 lat. Spotykamy się przeważnie co 2 tygodnie, poznajemy Biblię. Już prawie 30 lat w tym samym towarzystwie, w tym samym kręgu. I wprawdzie nie potrafimy jeszcze wymienić wszystkich królów izraelskich po kolei, ale już blisko. No i można by być tym znużonym. Jesteśmy grupą wysokiego ryzyka, że będziemy takimi uczonymi w Piśmie. Może nas dopaść poczucie pustki, wyjałowienia. Albo co jakiś czas w naszej wspólnocie pojawiają się osoby przychodzące z jakichś innych wspólnot i przychodzi ktoś do nas w nadziei, że coś znajdzie, co go uchroni przed wyjałowieniem i z przerażeniem stwierdza, że u nas jest prawie to samo, co gdzie indziej. Po raz nie wiadomo który, te same historie z Biblii, te same zasady. I wszystkim takim ludziom, łącznie ze mną, można by serdecznie współczuć, że ciągle robią to samo, mogliby być już tym znużeni. Można by współczuć, gdyby nie fakt, że z takiego stanu można wyjść. Trzeba tylko chcieć i trochę wiedzieć jak. I właśnie o tym jest druga część dzisiejszego fragmentu Ewangelii Łukasza. Poznaliśmy już, kto z tamtego środowiska był najmniej otwarty na zmiany. Teraz czas poznać kogoś, kto był najbardziej otwarty. Przeczytajmy drugą część fragmentu. Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzucała tam dwa pieniążki i rzekł: prawdziwie, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Jakie główne pytanie powstaje w naszych głowach, gdy czytamy o ubogiej wdowie? Jest to pytanie, dlaczego to zrobiła? Ofiarowała wszystko, co miała na swe utrzymanie. Dlaczego to zrobiła? Jaka jest najbardziej prymitywna odpowiedź na to pytanie, która może przyjść do głowy nam, ludziom zanurzonym w naszym polskim społeczeństwie? Tak z wierzchu głowy. Zadałem to pytanie mojemu współtowarzyszowi niedoli na szpitalnej sali, gdzie spędziłem niedawno 7 dni. I zdążyliśmy się trochę poznać z towarzyszem na łóżku obok, przeszliśmy na ty, więc zadałem mu pytanie, będąc ciekawym, co odpowie: jak myślisz, dlaczego uboga wdowa zrobiła to, co zrobiła? Wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Twoje pierwsze skojarzenie. Jaka była odpowiedź? Jak myślicie? Odpowiedź brzmiała, pierwsze skojarzenie, ojciec Rydzyk. Przepraszam ojca Rydzyka, ale takie jest autentyczne pierwsze skojarzenie. Co tu dużo mówić, prymitywne. Przepraszam towarzysza na sali. Tym bardziej przepraszam w imieniu narodu wszystkie wdowy, których decyzje co do ofiarowania są tak niesprawiedliwie spłycane, prymitywizowane. Gdybyśmy uznali, że ta wdowa uległa fanatyzmowi, myślę, że byłoby to wobec niej niesprawiedliwe i obraźliwe. Nawet gdybyśmy sprowadzili wszystko do wymiaru materialnego, że spodziewała się, że Bóg ją wynagrodzi materialnie, że zrobiła z Bogiem taki interes, deal. Ona odda mu wszystko, a on odda jej wielokrotnie. To jest prawda, Bóg odda, ale gdyby chodziło jej o to, gdybyśmy tak to ocenili, byłoby to z pewnością niesprawiedliwe, sprowadzanie jej motywów do materii. Gdyby tak było, myślę, że Jezus nie postawiłby jej za wzór dla uczniów. Dlaczego więc to zrobiła? Może powiemy, że zrobiła to jako wyraz wiary i słusznie, bo Ewangelia mówi głównie o wierze. Ale wiara to zawsze zaufanie jakiejś osobie ze względu na to, kim ta osoba jest, w naszych wyobrażeniach. Wierzyć nie można tak w powietrze. Wiara w precyzyjnym sensie jest zaufaniem wobec konkretnej osoby ze względu na to, kim jest. W takim razie dochodzimy do sedna. Kim był Bóg dla tej ubogiej wdowy, skoro tak mu zaufała? Jaki obraz Boga nosiła w swoim umyśle, skoro jej serce ufało? Kim był dla niej Bóg? Co o nim myślała? Tu trzeba wiedzieć, że ludzie w tamtym społeczeństwie znali bardzo dobrze obietnice Starego Testamentu, bo na tekstach Starego Testamentu uczyli się czytać i pisać. To był ich elementarz. Więc ta kobieta na 100% znała obietnice Boga zapisane w Starym Testamencie. Gdybyśmy więc mieli odtworzyć to, co działo się w jej głowie, jakie obietnice Boga pasują do tego, co zrobiła, to z wielu obietnic wybrałbym dwie. Pierwsza z nich z Psalmu 40. Popatrzmy. Szczęśliwy człowiek, który złożył swą nadzieję w Panu. Tak, o to musiało chodzić tej kobiecie. O szczęście, o pełnię życia. Nie sprowadzajmy jej potrzeb do jedzenia i picia. Ona była istotą ludzką, a istota ludzka potrzebuje przede wszystkim satysfakcji, przeciwieństwa pustki. Zwróćmy uwagę, że taką samą potrzebę mieli uczeni w piśmie, o których było wcześniej. Gdy ich życie stało się jałowe, wyjałowione przez teoretyczne dywagacje, można powiedzieć przez 10 tysięcy studiów biblijnych, przez które przeszli, próbowali nadrabiać tą pustkę rzeczami materialnymi, swoim statusem, uznaniem w oczach ludzi. Ta kobieta jest istotą ludzką. Jej pierwsza potrzeba, najogólniej ujęta, to potrzeba pełni, potrzeba poczucia satysfakcji. Skoro to już wiemy, skoro wiemy, że chodzi o poczucie pełni życia, to popatrzmy trochę bardziej szczegółowo. Satysfakcja, ale w jaki sposób? I tu kolejna obietnica ze Starego Testamentu, która pokazuje, jaki jest Bóg i dlaczego można Mu zaufać. Z Księgi Izajasza 42. Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze. Powiodę ich ścieżkami, których nie znają. Ciemności zamienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Oto są rzeczy, których dokonam i nie zaniecham. To jest kluczowa obietnica z tych wszystkich, na które dzisiaj patrzymy. I mówi ona, że Bóg poprowadzi człowieka inną, nieznaną drogą. Do pełnego poczucia szczęścia, do pełnej satysfakcji potrzebna jest zmiana. Potrzebne jest poruszanie się po nieznanej ścieżce, w przeciwieństwie do ścieżek utartych, na których już wszystko wiemy. Wiemy, czego się spodziewać, przewidujemy 10 ruchów do przodu, co się zdarzy. Do szczęścia potrzebne jest poruszanie się po nieznanej ścieżce, której jeszcze nie poznaliśmy. I tak to jest tutaj opisane. Potrzebujemy, żeby jakieś ciemności, coś, co jest przed nami zakryte, zostały zamienione w światło, coś, o czym do tej pory nie mieliśmy pojęcia. Zmiana. Coś, co było wcześniej jakąś przeszkodą w moim życiu, coś, co było niemożliwe ze względu na bariery, nagle doświadczamy, że Bóg te bariery usuwa, toruje ścieżki. I wszędzie powtarza się ten motyw do szczęścia, do poczucia pełni w naszym życiu potrzeba rzeczy nowych. Potrzebne jest wkraczanie na nowe ścieżki i Bóg jest gotowy nas w taki sposób prowadzić. Jednak by tak było, by tego doświadczać, z naszej strony jest coś potrzebne, pewna dyspozycja, pewne nastawienie, otwartość na rzeczy nowe, otwartość na dobrą zmianę. I to dokładnie pasuje do tego, jaki Bóg jest, jaką jest osobą i czym lubi się zajmować. Jeszcze raz to przeczytajmy, tą kluczową obietnicę Izajasza 42. Sprawię, mówi Bóg, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają. Ciemności zamienię przed nimi w światło, a wyboiste miejsca w równinę. Czyli Bóg jakby mówi, jestem Bogiem, mogę wszystko i są rzeczy, których dokonam. I nie zamierzam z nich zrezygnować. Chcę prowadzić was ścieżką ciągle nową, ciągle nieznaną. Ale co to ma wspólnego z wdowim groszem? Wiara potrzebuje pewnego napięcia. Wiara, żeby była wiarą, musi być w stanie napięcia, jak prąd elektryczny. Nie ma prądu bez napięcia. Podobnie nie ma wiary bez napięcia. Musi być jakaś niepewność, jakieś, patrząc z boku, ryzyko. Dopóki nie wejdziemy w stan napięcia naszej wiary, jesteśmy jak uczeni w piśmie, obracający się wokół teoretycznych problemów. Potrzebujemy uwierzyć, czyli dopuścić napięcie. Tak jest zawsze z wiarą. Przykłady? Abraham uwierzył Bogu, wyszedł ze swojego rodzinnego miasta w nieznane, nie wiedząc, dokąd idzie. Zostawił cały establishment, dopuścił napięcie. I jaki był wynik? Bóg obdarzył go niesamowitą satysfakcją. Zwróćmy uwagę, wyjście z bezpiecznej pozycji, w nieznane. Bóg mówi, że się szczególnie zaangażuje. Poprowadzi po nieznanej drodze. Zamieni wyboiste miejsca w równinę. Bóg taki jest i to jest jego prawdziwy obraz. Wiara, żeby była, potrzebuje napięcia. Apostołowie, pierwsi uczniowie Jezusa, zostawili wszystko. On ich poprowadził po nieznanej ścieżce. Ich życie przyniosło niezwykły owoc. Gdyby tego nie zrobili, gdyby nie zostawili wszystkiego, nie zostawiliby bezpiecznej pozycji, pozostaliby uczonymi w piśmie. 30 lat temu razem z moją żoną i dwoma synami opuściliśmy bezpieczną przystań. Daliśmy się wysłać tutaj do miasta, w którym nie znaliśmy ani jednej osoby, ryzykując wszystko. Nasza wiara miała napięcie 100 tysięcy volt. Tak to odczuwaliśmy. Ale Bóg jest Bogiem, który lubuje się w prowadzeniu tych, którzy Jemu zaufali, po nieznanej ścieżce. Co to ma wspólnego z wdowim groszem? Z tym, co zrobiła uboga wdowa? To, co zrobiła, jest najprostszym sposobem na wywołanie napięcia wiary, które jest potrzebne, żeby Bóg spełnił obietnicę. Jest takim zaufaniem w pigułce. Uboga wdowa zrobiła to, co zrobił Abraham, to samo, co apostołowie. Najprostszy sposób na napięcie wiary. Najprostszy sposób wejścia na nieznaną ścieżkę. Klucz do drzwi, za którymi jest nieznane, dokładnie pasujący do tego, jaki jest Bóg i czym zamierza się zajmować. Pasujący do tego, jakie są realia. Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, realia, w jakich żyjemy, są najlepiej opisane przez obietnice Boże. Obietnice Boga to najdoskonalszy opis rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Jeżeli pominiemy obietnicę Boga, nie znamy prawdy o rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Mamy skrzywiony obraz rzeczywistości, zresztą bardzo smutny. Jeżeli nasz obraz sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czerpiemy z historii albo z wydarzeń w telewizji, jest to obraz bardzo smutny, z tym, że nieprawdziwy, bo pomija Boga najważniejszy czynnik naszego życia. Wyrzućmy obietnice Boże z przestrzeni publicznej, z naszego codziennego życia. Nasze szanse na depresję wzrastają wielokrotnie. I mamy gwarancję niezadowolenia. To bardzo smutny obraz świata bez obietnic, z tym, że nieprawdziwy. Ale są obietnice Boga, możemy doświadczać Boga w działaniu. Obietnice Boga są jak okulary, przez które możemy zobaczyć, jaki świat jest naprawdę. Na przykład taka obietnica z Psalmu 46, popatrzmy. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Jak wam się podoba obraz rzeczywistości przez te okulary? Albo z Psalmu 37 taka obietnica. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. Popatrz na swoją sytuację nie przez historię i telewizję, ale popatrz przez obietnicę Boga. Jak ten obraz się zmienia? Lepiej? Lepiej wygląda? I ten obraz jest bardziej realny niż każdy inny. Bóg jest gotowy zaangażować się w nasze życie. Może tego czynnika nie brałeś, czy nie brałaś do tej pory poważnie pod uwagę. Różne są obietnice Boga, ale my dzisiaj zajmujemy się szczególnie jedną, w której Bóg przedstawia się jako ktoś, kto chce prowadzić nas po ciągle nieznanej ścieżce. Ciągle coś nowego. Ale wejście na tą drogę wymaga wiary, a wiara wymaga napięcia. I to napięcie jest naszą decyzją. Bez tego napięcia, bez tego, że tu jest obietnica i trzeba zaufać, bez tego napięcia jesteśmy tylko uczonymi w piśmie, mamy co najwyżej wiedzę, potrzebujemy napięcia. Kobieta znalazła najprostszy sposób, A my jak możemy stwarzać to napięcie? Jak wiecie albo nie wiecie, w naszym środowisku raczej dużo się ofiaruje. No, czy wam się to podoba, czy nie, kiedy mówimy o ubogiej wdowie, nie da się pominąć tematu. W naszym środowisku raczej dużo się ofiaruje i dzięki temu możemy dokonywać rzeczy, no, nawet niezwykłych. Staram się, by to były nasze wspólne decyzje, ale nie każdy to od razu rozumie. I może się zdarzyć, że ktoś nazwie mnie takim ojcem ryzykiem. Bo czasami wypowiadam się w imieniu wielu. I to jest moja rola, z której nikt mnie nie wyręczy. Przepraszam ojca ryzyka, że mu się obrywa z mojego powodu. Ale to zjawisko aż się prosi o komentarz. Nie sprowadzajmy tego zjawiska do materii, bo byłoby to krzywdzące dla tych, dla których to jest ważne, podobnie jak krzywdzące byłoby dla tamtej kobiety. Możecie wierzyć lub nie, ale tu wcale nie chodzi o pieniądze. Tak jak Paweł mówi do Filipian, którzy regularnie rozliczali się z jego koszty misji, powiedział: nie chodzi mi o pieniądze, chodzi mi o was, o owoc, który wzrasta na wasze dobro. Ofiarowanie, w którym jest element poświęcenia czy ryzyka, to drzwi do nowych, nieznanych ścieżek, bo wywołuje napięcie potrzebne do wiary. Napięcie, jakby to zobrazować, podobne do styku dwóch płyt kontynentalnych. Czasami tam jest trzęsienie ziemi, bo materialna dziedzina życia, chociaż jest to tylko materia, tak bliska jest naszym sercom, prawie jak własne dzieci. I tak mocno ta dziedzina dotyczy naszych serc, tak jak się mówi, nie na darmo ludzie noszą portfel tutaj w lewej kieszeni, blisko serca. Ale właśnie w tej sferze jest to również wyjście ze sfery teorii do realnego działania i jest to sposób na utrzymanie wiary w napięciu. I dzięki temu, może tego nie doceniamy, wielu z nas chodzi nowymi drogami, bo takimi Bóg prowadzi. Jest to najprostszy sposób na uniknięcie losu uczonych w piśmie i dla wielu najłatwiejszy do wejścia na ścieżkę. W świadomości uczonego w piśmie, a więc kogoś, w kim odbywają się wyłącznie teoretyczne rozważania, nagle pojawia się autentyczne napięcie, które wręcz boli. Trzeba wyzbyć się czegoś materialnego. Tego nie da się już teoretycznie przetwarzać. Człowiek odczuwa to czasami, jakby mu ktoś przeciął palec. Wczoraj wieczorem pojechaliśmy z żoną do centrum handlowego Sarnistok. Siedzę sobie naprzeciwko sklepu Jula. Dla tych, co nie wiedzą, sklep z narzędziami. Ewa poszła do pobliskiej drogerii. Obok mnie usiadł mężczyzna, który na pewno nie był mieszkańcem Bielska, czy nawet naszego kraju. Raczej pochodził gdzieś ze wschodu i to raczej dalekiego wschodu. Trzymał w ręce coś, co przed chwilą kupił w sklepie Jula. Był to wielki, przypominający małą szablę nóż. Wyciągnął ten nóż z osłony, takie ostrze, i zaczął się przyglądać ostrzu. Patrzyłem z, no, powiedzmy, zaciekawieniem. Czyżby moje życie miało wjechać na nowe tory, a raczej wyjechać? Już widziałem siebie w wiadomościach na całym świecie. W pewnym momencie ten mężczyzna przeciągnął kilka razy ostrzem po posadzce, tak jakby go ostrzył, co spowodowało, że kilka wózków dziecięcych przyspieszyło obroty kółek w przeciwną stronę. W mojej głowie pojawiło się natychmiast kilka scenariuszy, których wspólnym elementem była krew, oczywiście moja. Tak mniej więcej może się czuć ktoś, kto z uczonego w piśmie teoretyka ma wejść w strefę dyskomfortu, ofiarując. Wszystkie teoretyczne rozważania nagle to tak jakby odciął sobie palec. Przynajmniej tak się czuję. I dobrze. Po to to jest. Utrzymywanie wiary w stanie napięcia. Najprostszy sposób. Właśnie wszedłeś na nieznaną ścieżkę. Bóg zmieni przed tobą ciemności w światło. Usunie przed tobą parę przeszkód. Bo on nie jest teoretykiem. To nie są żarty. Tak z uczonych w piśmie stajemy się doświadczającymi Boga. Dobry sposób na wychodzenie ze strefy komfortu. Ale jeżeli ktoś z was wymyśli lepszy, prostszy, to podzielcie się z nami, chętnie zastosujemy. Na przykład zamiast sposobu, który zastosowała uboga wdowa, może jakiś inny sposób okaże się prostszy. Na przykład, gdyby zamiast ofiarowania przyjmować do swojego domu uchodźców. Szkoda, że nie wziąłem wizytówki od tego gościa z nożem. A może są jeszcze bardziej proste sposoby. No, nie upieram się. Powracając do Ewangelii Łukasza, do tych wydarzeń, niektórzy ludzie nie wyszli ze strefy komfortu. Jak czytamy, bogaci wrzucali swe ofiary, ale z tego, co im zbywało, żadnego dyskomfortu. Nie wyszli ze strefy komfortu, chociaż dobre narzędzie mieli już w ręku. Ale uboga wdowa wiedziała, co robić. Weszła na nową ścieżkę. Coś nowego, nieznana droga. Co dalej z nią? Nie mamy nigdzie wprost napisane, ale musimy przypomnieć sobie, że służba dla wdów stała się największą i pierwszą i największą służbą pierwszego Kościoła. W świecie, w którym nie było czegoś takiego jak pomoc socjalna, renty i tym podobne rzeczy, oni byli prekursorami. To się pojawiło pierwszy raz w historii świata. A powracając do pierwszego pytania, jakie zostało dzisiaj postawione na początku. Kto w tamtym środowisku był najbardziej skłonny do zmiany swojego sposobu myślenia na lepszy? Kto był najbardziej otwarty na dobre zmiany? Nie profesorowie prawa, nie przedsiębiorcy, nie wielu innych. Kimś takim okazała się kobieta ze środowiska ubogich wdów. Okazało się, że właśnie tam jest najbardziej postępowa siła. A jak jest wśród nas? Pewnie różnie rozkłada się gotowość na nowe, gotowość na zmianę. Dobrze, że dzisiaj dowiedzieliśmy się paru zasad, czym to się je i o co w tym wszystkim chodzi. Jak na razie wdowy w rankingu skoczyły dosyć wysoko. Niezależnie od wieku można jeszcze dużo w życiu nawojować, gdy zaufamy Bogu, ale inni, nie dajmy się wyprzedzić za bardzo.